Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczki opowiem o zakażeniach gronkowcowych, a na zakończenie także o zakażeniach Escherichią coli. Gronkowce należące do jednych z bakterii chorobotwórczych człowieka są odpowiedzialne za wiele chorób skóry i błon śluzowych. Bakterie gronkowcowe jednak występują także u zwierząt. Gronkowce to bakterie gram-dodatnie, ziarniaki względnie beztlenowe, które należą do rodziny Staphylococcae, w ramach której znane są 32 gatunki, z których 16 wyizolowano wśród zakażeń u ludzi, wśród których do najczęstszych należy gronkowiec złocisty o łacińskiej nazwie Staphylococcus aureus, także epidermidis, hemolyticus i saprophyticus. Gronkowce zostały podzielone dla celów diagnostycznych na podstawie wytwarzania enzymu koagulazy na gatunki koagulozo dodatnie i ujemne. Wśród gatunków koagulozo dodatnich za zakażenia u człowieka odpowiadają zwłaszcza gronkowiec złocisty, jaki jest jednym z najbardziej chorobotwórczych bakterii u człowieka, szczególnie odpowiedzialny za zakażenia protez stawowych albo sercowych, albo cewników, czyli zakażenia wewnątrzszpitalne. Drugi rodzaj chorobotwórczych bakterii odpowiedzialne są za zakażenia dróg moczowych. Pozostałe gatunki, wśród nich Staphylococcus epidermidis i Saprophyticus, nie są bardzo chorobotwórcze. Główną rolę w przenoszeniu i rozprzestrzenianiu gronkowca złocistego przypisuje się nosicielom bezobjawowym, u których drobnoustrój ten występuje głównie na błonach śluzowych, szczególnie jamy nosowej. Istnieją dwa typy nosicielstwa. W tym jeden trwały, dotyczący od 20 do 30% populacji i drugi przejściowy, znacznie częstszy, sięgający nawet 60%. Szacuje się, że co najmniej 10% zdrowych ludzi jest stałymi nosicielami gronkowca złocistego, a u 70 do 90% ludzi dochodzi do nosicielstwa przejściowego. Staphylococcus aureus najczęściej znajduje się w jamie nosowo-gardłowej, ale także może występować w okolicach odbytu, a także skóry na granicy z włosami i w okolicach szczęki. Zwiększone nosicielstwo dotyczy szczególnie osób chorych na cukrzycę typu pierwszego, a także osób chorych na nerki, dializowanych, po zabiegach chirurgicznych, no i oczywiście HIV dodatnich, którzy przyjmują także narkotyki dożylnie albo u innych ludzi z obniżoną odpornością. Gronkowiec złocisty jest czynnikiem sprawczym wielu chorób, począwszy od schorzeń skóry i układu oddechowego, chorób układu krążenia, moczowo-płciowego, układu ruchu, poprzez przewód pokarmowy i ośrodkowy układ nerwowy, a także tkanki głowy i szyi. Istnieje szczególne ryzyko tzw. wtórnych zakażeń gronkowcowych, jak wspomniałam, u chorych z obniżoną odpornością, w tym u noworodków i ludzi w podeszłym wieku, pacjentów leżących na oddziałach intensywnej terapii albo przyjmujących leki immunosupresyjne, także chorych po oparzeniach i zabiegach operacyjnych, u chorych z przewlekłymi chorobami skóry, zwłaszcza zapaleniem mieszków włosowych z trzylacznością, z owrzodzeniami podłudzi i odleżynami. Głównym rezerwuarem gronkowców jest zakażony chory albo nosiciel. Gronkowce mogą przenosić się z jednego chorego na drugiego poprzez ręce, także przez ręce personelu szpitalnego. Mogą być przenoszone przez zakażone urządzenia, w tym respiratory albo inne powierzchnie. Pracownicy służby zdrowia i chorzy mogą stać się przejściowymi albo stałymi nosicielami. Głównym rezerwuarem gronkowców są, jak już mówiłam, nozdrza, a nosicielstwo w innych miejscach zależy od nosicielstwa w jamie nosowej, jakie jest związane z rozwojem różnorodnych zakażeń. Zakażenia wywołane przez Staphylococcus aureus, czyli gronkowca złocistego, mogą mieć charakter zarówno uogólniony, jak i miejscowy. Występują także choroby wywołane przez toksyny gronkowcowe. Wśród miejscowych infekcji występują infekcje skóry i tkanki podskórnej, które charakteryzują się obecnością wydzieliny ropnej, takie jak zapalenie mieszków włosowych, liszajec, czy raki, czy raczne, zapalenie gruczołu piersiowego, zapalenie tkanki podskórnej, powięzi, róże, jaka bywa skutkiem zakażenia Staphylococcus pyogenes. Ponadto zakażenie gronkowcem złocistym odpowiada za zapalenie spojówek, może powodować zapalenie ucha środkowego, zatok i ropnie także około migdałkowe. Wśród zakażeń inwazyjnych wymieniane jest posocznica i zapalenie wsierdzia, które związane jest z zakażeniem zastawek zarówno naturalnych, jak i protez zastawkowych czy protez naczyniowych wszczepianych podczas operacji. Posocznica często powoduje z kolei wtórne zakażenia różnych innych narządów, głównie płuc, nerek, ośrodkowego układu nerwowego, jak też może dotyczyć narządu ruchu, i śmiertelność zwykle w takich przypadkach jest bardzo wysoka, sięgająca 50%. Chociaż gronkowcowe zapalenie płuc jest stosunkowo rzadkie, jednak należy ono do najczęstszych zakażeń pojawiających się najczęściej w okresie epidemii grypy, szczególnie u chorych hospitalizowanych albo wentylowanych mechanicznie. Wirusy grypy zwiększają częstość nosicielstwa, szczególnie poprzez zaburzenia funkcji rzęsek, co upośledza eliminację bakterii, w tym oczywiście gronkowca. W ostatnich latach wzrastają pogrypowe zapalenia płuc u dzieci i ludzi młodych. Drugim częstym rodzajem zakażeń inwazyjnych są zapalenia kości i stawów, szczególnie często pojawiają się po wszczepianiu protez stawowych. Z kolei w ośrodkowym układzie nerwowym do zakażeń gronkowcowych dochodzi najczęściej drogą krwionośną, ale też może dojść przez ciągłość zakażonych tkanek albo wskutek bezpośredniego wniknięcia drobnoustroju w czasie na przykład zabiegów neurochirurgicznych. Gronkowiec może być czynnikiem sprawczym ropni mózgu, wewnątrzczaszkowych zapaleń, podobnie jak w infekcji dróg moczowych. Gronkowiec ponadto, jak już mówiłam, wytwarza toksyny, które są odpowiedzialne za ciężki stan, jakim jest gronkowcowy wstrząs toksyczny, zagrażający życiu, z wysoką gorączką, niskim ciśnieniem, rozlaną wysypką i upośledzeniem funkcji różnych narządów. Stwierdzane są ponadto bóle mięśni, wymioty, biegunka, z bladością skóry i śluzówek, zaburzeniami świadomości, z niedomogą wielonarządową, zaburzeniami hematologicznymi. Wstrząs toksyczny może rozwinąć się także u osób bez jawnego zakażenia. Następnym schorzeniem powodowanym przez toksyny gronkowcowe jest zespół skóry oparzonej, często u noworodków i niemowląt, z takimi objawami jak gorączka, rozdrażnienie, brak łaknienia oraz wysypka obejmująca całą powierzchnię ciała. Enterotoksyny gronkowcowe są odpowiedzialne także za zatrucia pokarmowe w wyniku spożycia zakażonego pokarmu, w którym doszło do namnożenia bakterii z uwalnianiem enterotoksyn, które prowokują do wymiotu. Wymioty powstają jako skutek pobudzenia układu nerwowego i ośrodka wymiotnego. Poza nudnościami i wymiotami, po 2-6 godzinach od chwili spożycia pokarmu zakażonego dołączają się bóle brzucha i biegunka. Z kolei gronkowce koagulozo-ujemne obejmują ponad 30 gatunków, z których większość wywołuje zakażenia szpitalne. Wyjątkiem jest szczep saprofitujący odpowiedzialny za zakażenia układu moczowego. Za chwilę opowiem o eliminacji nosicielstwa i leczeniu zakażeń gronkowcowych. do eliminacji nosicielstwa gronkowca złocistego stosuje się mupirocynę, antybiotyk znany od wielu lat, do leczenia nosicielstwa szczepów opornych na inny antybiotyk metycylinę. Mupirocyna otrzymywana jest w wyniku fermentacji Pseudomonas fluorescens w maści donosowej o nazwie Bactroban. Mupirocyna występuje w postaci soli wapnia, różniąc się od wszystkich innych antybiotyków sposobem działania polegającym na wybiórczym i odwracalnym blokowaniu procesu syntezy białek bakteryjnych. Mupirocyna wykazuje dużą skuteczność in vitro przeciwko różnym drobnoustrojom, także innym jak listeria, gram ujemnych, hemofilus, neisseria, czyli dwoinki zapalenia płuc, bordatella czy escherichia coli. Mupirocyna słabo działa natomiast na niektóre pałeczki należące do rodziny enterobakteriace, jak na przykład Klebsiella pneumoniae. Nie działa na bakterie beztlenowe, chlamydie i grzyby. Antybiotyk zastosowany zewnętrznie, mupirocyna, praktycznie nie wchłania się przez nieuszkodzoną skórę, jednak nie zaleca jej się stosowania na duże powierzchnie, zwłaszcza jeżeli gdzieś partie skóry uszkodzonej. Przez uszkodzenie na skórze może wnikać w głębsze jej warstwy i działać ogólnoustrojowo nefrotoksycznie. Maść stosowana donosowo charakteryzuje się dużą skutecznością w zwalczaniu nosicielstwa gronkowca złocistego i bywa lekiem z wyboru w eradykacji nosicielstwa gronkowca złocistego u chorych z grupy wysokiego ryzyka, w tym personelu szpitalnego, u chorych hospitalizowanych, pacjentów z niedoborami immunologicznymi, czy też osób, które przebywają w domach opieki. Jak widać, zakażenia gronkowcem złocistym stanowią poważny problem terapeutyczny. Tym bardziej, że szpitalne szczepy są z reguły oporne na działanie penicylin, zwiększa się oporność. W większości przypadków szczepy te również stają się oporne na tetracyklinę, erytromycynę czy streptomycynę. Coraz częściej spotyka się także oporność na inne antybiotyki. Wspomniana już mupirocyna charakteryzuje się powolnym rozwojem oporności, co wyróżnia się wśród innych miejscowych leków przeciwgronkowcowych. Jak już mówiłam, jest to antybiotyk znany pod różnymi nazwami, nie tylko Bactroban, albo Centany, Dermoban, Mikoban. Stosowana jest w celu zmniejszenia zagrożenia infekcją szpitalną u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Maść w postaci donosowej stosuje się około tygodnia, aplikując do każdego nozdrza 2-3 razy dziennie. Uważa się, że ten preparat też powinien być stosowany w zapobieganiu powikłaniom pooperacyjnym w przypadku planowanych zabiegów. Przy stosowaniu mupirocyny należy jednak bezwzględnie przestrzegać dawkowania, czasu trwania kuracji, ażeby nie doprowadzić do rozwoju szczepów opornych. Oczywiście wszystko powinno odbywać się pod kontrolą leczącego lekarza. Natomiast leczenie zakażeń gronkowcowych polega na stosowaniu różnych antybiotyków, w tym, jak już mówiłam, zarówno penicyliny, jeżeli nie są one oporne, tetracykliny, chloramfenikolu, wielu innych antybiotyków, które najlepiej stosować po wykonaniu antybiogramu. Gronkowce jednak wytworzyły liczne mechanizmy odporności na wiele antybiotyków. Na przykład początkowo była bardzo skuteczna penicylina, a potem wankomycyna. W związku z narastającą opornością na te antybiotyki wprowadzanych jest szereg nowych antybiotyków, które mają działania na razie skuteczne. Do tych antybiotyków wymieniany jest linezolid, także synercid. Wewnątrz szpitalnych zapaleniach skuteczna jest daptomycyna należąca do tetracyklin trzeciej generacji i różne inne, których nie ma sensu wymieniać, gdyż zwykle przepisywane jest te antybiotyki, jak już mówiłam, po wykonaniu antybiogramu i przez lekarzy. Oczywiście w ramach terapii stosowane są również inne zabiegi, w tym operacyjne i szczepionki, chociaż do tej pory nie udało się opracować bardzo skutecznej szczepionki. Zapobieganie zakażeniom gronkowca złocistego, oczywiście jak każdym zakażeniom, polega także na przestrzeganiu zasad higieny osobistej, natomiast w szpitalach stosowane są standardy i rekomendacje postępowania w profilaktyce i leczeniu. Za chwilę opowiem jeszcze o zakażeniach Escherichią coli, czyli pałeczką okrężnicy. Niedawno, gdyż w 2011 roku szczególnie zwracano uwagę na wzrost liczby zakażeń wywołanych groźnym, werotoksycznym szczepem bakterii Escherichia coli w niektórych krajach europejskich, w tych Niemczech. Escherichia coli należy do rodziny bakterii rodziny Enterobacteriaceae, jaka fizjologicznie znajduje się w jelicie jako składnik prawidłowej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka. Escherichia coli jest typowym drobnoustrojem oportunistycznym, który w sprzyjających jemu warunkach może powodować różnego rodzaju schorzenia różnych układów. O ile saprofitujące w jelicie pokarmowym bakterie Escherichia coli odgrywają pozytywną rolę, biorąc udział w procesie trawienia pokarmów i syntezie niektórych witamin, szczególnie witamin grupy B, B12, K i H, kwasu foliowego, niekiedy także kolonizując błony śluzowe bez wywoływania objawów chorobowych, to jednak niektóre chorobotwórcze bakterie Escherichia coli mogą wywoływać różnego rodzaju infekcje i to nie tylko przewodu pokarmowego, ale także innych układów, układu moczowo-płciowego, prowadząc do ciężkiego zespołu hemolityczno-mocznicowego, ostrej niewydolności nerek i innych zakażeń z sepsą włącznie. Bakterie Escherichia coli po dostaniu się do krwi albo do tkanek czy jam ciała mogą powodować nie tylko posocznice, ale wstrząs enterotoksyczny, zakażenie ran, szpitalne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc, dróg moczowych i przewodu pokarmowego. Patogenne bakterie mogą być przenoszone przez zakażoną żywność, wodę, odchody zwierzęce, a obecność Escherichia coli w wodach powierzchniowych jest nie tylko wskaźnikiem zanieczyszczenia wód, ale wskaźnikiem skuteczności jej dezynfekcji. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, dezynfekcja wody z użyciem środków chemicznych powinna zapewnić całkowitą eliminację Escherichia coli z wody przeznaczonej do spożycia. W okresie klęsk żywiołowych tylko dopuszczona bywa woda, która może zawierać od 1 do 10 bakterii w 100 ml. Natomiast gdy bakterii jest więcej niż 10, woda wymaga dezynfekcji. Gatunek Escherichia coli jest dzielony na serotypy na podstawie zróżnicowania budowy antygenów. W tym występują jeden antygen somatyczny określany symbolem O czy zero, powierzchniowy K i antygen rzęskowy. Chorobotwórcze działanie pałeczki okrężnicy zależy także od obecności endotoksyn. Dlatego wyróżniane są szczepy enterokrwotoczne, opisywane skrótem EHEC, które są przyczyną zespołu hemolityczno-mocznicowego u dzieci i krwotocznego zapalenia jelita u ludzi dorosłych. Wyróżniane są szczepy enteropatogenne, najczęstsze powodujące biegunki u dzieci i enterotoksyczne powodujące biegunki podróżnych. Ponadto wyróżniane są szczepy enteroinwazyjne, które powodują ciężką biegunkę podobną do czerwonki bakteryjnej oraz enteroadherentne o jeszcze nieustalonej patogenności. Wymieniane są także szczepy powodujące zakażenia układu moczowego i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Bakterie Escherichia coli giną w temperaturze 60 stopni w ciągu 30 minut i są wrażliwe właściwie na wszystkie środki dezynfekcyjne, jednak w sprzyjających warunkach temperatury i wilgotności mogą zachowywać żywotność miesiącami, a w kale nawet rok. Do zakażenia Escherichia coli może dochodzić po spożyciu surowego mięsa i to nie tylko takiego jak tatar czy kotlety mielone, ale krwiste befsztyki i szczególnie hamburgery. Do zakażenia może dojść także podczas spożywania niepasteryzowanego mleka, jogurtu. Do zakażenia może dochodzić po zjedzeniu zakażonych warzyw, sałaty, szpinaku, a także ryb, albo wskutek kąpieli w basenach pływackich, czy też picia niezdezynfekowanej wody. Szczególnie narażeni na zakażenia Escherichia coli są ludzie, którzy korzystają z ulicznych punktów sprzedaży fast foodu, różnego rodzaju hamburgerów. Warto wiedzieć, że do zakażenia wystarczy naprawdę niewielka liczba werotoksycznych bakterii, ocenianych na 10 do 15. Do głównych objawów dotyczących przewodu pokarmowego wskutek zakażenia takim szczepem, który jest toksyczny, werotoksycznym szczepem Escherichia coli, należą biegunka, kurczowe bóle brzucha, nudności, wymioty, krew lub śluz w stolcu, niekiedy podwyższona temperatura. Objawy pojawiają się po zjedzeniu zakażonej potrawy, zwykle trwają one około 10 dni u dzieci do 5 roku życia albo u ludzi powyżej 50. Może dochodzić przy zakażeniach do niebezpiecznego hemolityczno-mocznicowego zespołu z gorączką, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością nerek, których rokowanie jest złe i obarczone dużą śmiertelnością. Zapobieganie chorobie, zakażeniu tymi toksycznymi szczepami Escherichia coli polega na gotowaniu i pieczeniu wszystkich mięs, szczególnie hamburgerów, zachowaniem higieny podczas sporządzania posiłków, piciem mleka pasteryzowanego, ale także soków oraz przygotowanej lub dezynfekowanej wody. Należy myć wszystkie warzywa i owoce dokładnie pod bieżącą wodą i podobnie profilaktycznie należy zachować ostrożność we wszystkiego rodzaju basenach, kąpieli, w wspólnych basenach. Osobnym problemem zakażenia enterotoksygogenną Escherichia coli jest biegunka podróżnych, o której już mówiłam. Zależy ona od zakażenia tą enterotoksygenną, czyli ETEC bakterią. Biegunka zwykle pojawia się po powrocie ze stref o odmiennych warunkach klimatycznych. W przypadkach, kiedy nie przestrzegano bezpieczeństwa z piciem zakażonej wody albo spożywaniem pokarmów, które są nieprawidłowo przygotowane, w wyniku zakażenia dochodzi podobnie do kurczowych bólów brzucha, luźnych, wodnistych stolców, wymiotów, jakie utrzymują się około 3 do 5 dni. Biegunka podróżnych opisywana jest u 15% ludzi powracających z Azji i nawet 50% powracających z Ameryki Południowej. Leczenie w przypadkach o łagodnym przebiegu polega na uzupełnianiu wodno-elektrolitowych, uzupełnieniu zaburzeń, podawaniu elektrolitów, stosowaniu także bakterii kwasu mlekowego. Ewentualnie lekarze przepisują nifuroksazyd przez 5 do 7 dni. Przyjmowany ten nifuroksazyd powinien być. W cięższych przypadkach już lekarz musi zalecić antybiotykoterapię, także preparatami, które nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego, a jeżeli zakażenie jest silniejsze albo dotyczy innych narządów należy. Przepisywane są antybiotyki działające ogólnie, domięśniowe, albo doustnie, albo dożylnie, z grupy penicylin, takie ampicylina czy amoksycylina, ale także innych grup antybiotyków, cefalosporyn, aminoglikozydów, w tym chinoliny czy metronidazolu. Leczenie także obejmuje tak zwane leczenie objawowe, które polega na usuwaniu ognisk zakażenia, ewentualnie zmian ropnych. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć o zakażeniach gronkowcowych i Escherichia coli. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.